Hello, mój drogi, witam Ciebie serdecznie. Każdy dzień jest dniem pracy dla nas, nie przerywamy jej i jesteśmy zawsze, będziemy zawsze, każdego dnia. Od dzisiaj przez kolejne 25 lat będziemy nagrywać Palmę każdego dnia. Cześć.
Cześć, dzień dobry. Jak Twój 1 maja? Dlaczego pracujesz? Dlaczego nie odpoczywasz? Dlaczego nie świętujesz z klasą robotniczą tego ważnego święta w życiu każdego człowieka? Czy byłeś już na jakimś małym pochodzie? Czy masz chociaż taką małą flagę jak Don King, żeby nią trochę tak pomachać?
Mam w sobie taką żałość i ból, że nigdy nie stałem się zawodowym górnikiem, że nie pracowałem w hucie stali, że nie zajmowałem się tymi pracami, jakimi mężczyźni powinni się zajmować. Tylko siedzę przy komputerze, wstaję o 5 rano i w zasadzie leżę przy komputerze oglądając NBA. Z okazji dnia 1 maja chciałem wyrazić swój ból i połączyć swoje serce i swoje myśli z wszystkimi ciężko pracującymi ludźmi w tym kraju.
No to taki, to piękny hołd, który złożyłeś. Piękne to, wzruszające. Naród pracujący miast i wsi przyjmuje Twoje podziękowanie.
Do hymnu.
Do hymnu. Piotkowski do hymnu.
Przepraszam chwilę. Musiłem wyciszyć tutaj niepotrzebne komentarze. Raz, dwa, trzy. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Mój drogi, przez chwilę nas nie było. Ludzie drzwiami i oknami gdzieś do pana
walą.
Przychodzą i walą. Różne jakieś rzeczy się z tyłu za tobą dzieje. Czyżbyś był w swoim małym pokoiku, w którym montujesz małe meble?
Tak, montuję tak zwane Centrum Dowodzenia Białego Człowieka. Kwaterę główną.
Białego Człowieka? Czyż to nie rasizm?
No, nie, ja jestem biały.
Aha, dobrze. Tylko opis... Ja mam zawsze problem z naszym kolorem skóry. Dlatego, że w gruncie rzeczy wiem, jak wygląda biały kolor i my nie jesteśmy biali.
No to chciałbyś mówić o różowej rasie, czy...
Nie, o. Może gdyby to kobiety ustaliły, jakiego my jesteśmy koloru, to bylibyśmy faktycznie opisywani przez ten kolor. Mężczyźni, jak wiemy, znają 3 kolory.
Tak.
Czarny, biały i szary. Szary to z szarym trudno.
Ale... Ja myślałem, że jest inna kategoria.
No dobra, czerwony. Czerwony, zielony, żółty. To chciałeś
powiedzieć. Nie. Inaczej chciałem powiedzieć.
Ale wróćmy się do tego koloru skóry. Poczekaj, dlaczego jesteśmy opisywani jako biali? Skoro nie jesteśmy technicznie biali. Spójrz na swoją rękę i powiedz, czy ty jesteś biały? No czy to jest biały kolor? Masz obok siebie biały kolor gdzieś?
Nie, to nie jest.
Nie jesteśmy
biały
białymi
kolor.
Ludźmi.
Nie.
To też jest fake. Zuzanno, która nas słuchasz 1 maja i idziesz w swoim pochodzie w małym mieście, który pozdrawiamy serdecznie. Mój drogi, dobrze, ale widzisz, to też jest fake. Nie jesteśmy biali.
Co jeszcze jest fejkiem?
Dużo rzeczy, do wszystkich dojdziemy i może sprawdzimy, czy to jest fejkiem. Boston Celtics pokonali Philadelphia 76ers 117-101 w pierwszym meczu playoffów. Są od 2000 roku nie było drużyny, która miała, jakby to powiedzieć, która była o tyle lepsza u siebie niż na wyjeździe w playoffach, jak Boston Celtics są.
A propos tych mężczyzn, prawdziwy mężczyzna zna tylko 3 kolory, jak powiedziałeś. Wiesz jakie?
Krzysztof Kieślowski.
Fajny.
Nie.
Pedalski i chujowy.
Ja myślałem, że dobrze. No to dyskryminujesz już teraz tutaj nas. Ja nie chciałem nas dyskryminować, chciałem po prostu specyfikację koloru skóry.
Nie, ja tylko tak coś o mężczyznach. No czyli co, wielka dominacja, supremacja u siebie w domu, porwani przez irlandzkich...
czyli pracujesz w bostońskich gazetach 1 maja. Oprócz tego, że pracujesz tutaj w Palmie, to pracujesz też w bostońskich gazetach i jeszcze robisz mały fotelik.
Maćku, ja uprawiam wolontariat.
Rozumiem. Robisz krzesła dla białych ludzi.
Robię krzesła. Taki mam warsztacik. Warsztacik dla białych ludzi.
Podjechać do ciebie tam i ty tak wystawiasz te krzesła w dni wolne od pracy, po twojej pracy, która roztacza się na wszelkie lądy świata znanego nam tu. Zajmujesz się składaniem mebli, budowaniem mebli. które potem wystawiasz przed swój dom i ludzie przejeżdżający mogą kupić te meble.
Tak, tak.
Tak spędzasz całe popołudnie.
Tak, to jest twój konik. Mam różne grubości papieru siewnego, którymi tak, wiesz, to drewno pieszcze, to drewno, ono do mnie mówi, ja znajduję takie specjalne kawałki tego drewna, to nie jest takie proste i sobie tam hebluję, poleruję, robię takie małe figurki z drewna, o. Bardzo, bardzo odprężające, bardzo takie pozwala uciec myślą gdzieś dalej.
Dobrze, ja się na chwilę wyłączyłem z tego, bo my się dzisiaj umawiamy na koszykówkę i się właśnie tak tutaj opisuję, się tak...
No. Aha, tam ktoś tam coś do ciebie mówi.
Tak, odpisałem. Dobrze, jesteśmy. Boston Celtics trafili 17 trójek, Philadelphia 76ers trafili tylko 5 trójek, 36 punktów więcej rzutami za 3 zdobyli Boston Celtics.
To była ta różnica.
Słuchajcie, to był mecz. Ja jak zwykle boję się mówić po pierwszym meczu, poza tym, że typowałem, że Boston wygra pierwszy mecz.
No tak mówiliśmy, czuliśmy, że oni są jednak w pewnym rytmie meczowym, w pewnym gazie. Widać było, że w Filadelfii jest pewnego rodzaju rozprężenie i szczerze mówiąc, jak patrzyłeś na to, to Boston po prostu bardziej chciał. No.
W drugiej kwarcie było widać, że 76ers, znaczy pierwsze 5 minut meczu było widać i w drugiej kwarcie było widać, że 76ers nie grali długo w kosza.
Tak.
Jestem ostrożny w przeanalizowywaniu tego meczu, jednocześnie doceniając Ala Horforda, Jasona Tatuma dziecko i Terry'ego Rozier'a dziecko też. I grę w tym meczu. Trafiali rzuty.
Tak właściwie
Boston
ten mecz...
Był hot.
Był hot, nie, mecz był bardzo... Celtics. No może tak być, ciężko będzie ich złamać u siebie. Znaczy to będzie wymagało czegoś więcej, ale ja nie chcę przesądzać. Moim zdaniem może być 1-1 w tym następnym meczu. No, Covington zagrał słabo, Simmons nie zagrał tego, co zawsze grał. No, brakowało mu tam, nie wiem, z 5 zbiórek, 5 asyst.
Nikt nie był nawet blisko poziomu Joela Embiida w Filadelfii w tym meczu.
Tak, to
było
prawda,
tak jak
to prawda,
LeBron i Cleveland. Gdzie był Simmons? Tak. 7 strat. Znowu. Benedyktynie.
Natomiast tam trzech graczy zagrało równo, bardzo dobrze, świetnie, doskonale. Właściwie wystarczyło. No ale wiesz co, mieli dobry dzień rzutowy po prostu. Trafiali te trójki jak chcieli. To faktycznie zrobiło różnicę, aczkolwiek to 101-117 jakby moim zdaniem nie oddaje do końca tego meczu, bo można by pomyśleć, że był, wiesz, że był, czy w istocie był to blowout. A ten mecz właściwie miał 9 punktów, było, nie wiem, 5 minut do końca było 9 punktów?
Tak.
Także się tam po prostu w pewnym momencie Boston niestety się urwał, ale spokojnie, no ja jestem, to może być bardzo dobra seria. To myślę, że dojdzie do jakichś, wiesz, że jakiejś zadymy musi dojść między Markusem Morrisem a kimś z Filadelfii. Widać takie napięcie, widać taki tens. Nie masz takiego wrażenia, że historycznie to jest tam coś się dzieje takiego? W sensie, no, że jest znowu jakiś powrót wielkiej historii?
W czym? Zamyśliłem się, no, Ersanie i Iliasowie, przepraszam.
Nie, w tym meczu, w sensie, że była taka, ten podmuch historii. Znowu Filadelfia, znowu... Oni grali ze sobą w playoffach ile? 20 razy?
Tak.
A w ostatnich...
19 razy. Dokładnie to 19, jest 20 raz grają ze sobą.
20 razy. A ostatnio kiedy grali? Pewnie bardzo, bardzo dawno temu.
Nie, są autorami najgorszej serii drugiej rundy w historii playoffów. Seria, o której wspominaliśmy ostatnio, wspominając skład Philadelphia 76ers. Grali wtedy z Bostonem. Boston wygrał w 7 meczach. Czyli tamtą serię, ale przez poprzednie lata nie grali ze sobą długo. Grali ze sobą w latach 60. Philadelphia zdobyła mistrzostwo, jak już była 76ers, bo była Philadelphia Warriors przez trochę, a potem pozyskała Chamberlaina do 76ers i potem grali ze sobą na początku lat 80. serię. Julius Erving, Larry Bird. To faktycznie było wspominane i to powinno być wspominane, bo to jest piękna historia, to jest piękna rywalizacja. Na razie jeszcze nikt nikomu do gardła sobie nie skoczył, aczkolwiek był już cios w jaja w krocze Joela Embiida, w Markusa Smarta krocze, przy rzucie za 3, coś takiego, jakaś historia, może to będzie historią wielką, ale mój drogi, tak patrzyłem na ten mecz i I zdawałem sobie sprawę z mojego ogólnego podejścia do Filadelfii. Jak wiesz, jestem fanem Joela Embiida. Trudno nie być. Ja się wzbraniam przed tym. Jest część mnie, która nie chce, żeby Filadelfia była dobra w tych playoffach.
Dlaczego?
Dlatego, że wtedy Dersan Ilyasova i Marco Bellinelli, którzy są wolnymi agentami, otrzymaliby pewnie jakieś 3-letnie kontrakty. Ja nie wierzę w tych graczy cały czas. Są momenty, do których oni nie dorastają. Oglądam ich od 10 lat, więc mówię o ich 10 lat gry w NBA. Nie tylko o tym, czy trafiają za 3, czy nie. O koszykarskim skillu i IQ Marco Bellinelliego i Ersana Ilyasovy. Są podania, których nie potrafią zrobić. Oni nie potrafią dobrze podawać jeden i drugi. Są momenty, które ich przerastają, mam wrażenie. I jeśli mają grać w tej serii po 20-25 minut, to Boston może tą serię wygrać.
Wiesz co, a mnie się wydaje, że im lepiej oni będą grali, tym większe będzie zainteresowanie, żeby grać w Filadelfii. Po prostu może dla Bellinelliego i dla Ilyasovy może po prostu nie być miejsca.
I że będą grali tak dobrze, że dostaną od kogoś kontrakty, tak?
Bo grają nie, tak dobrze? Znaczy to jest oczywiście jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że po prostu będziesz miał lepszych wolnych agentów, którzy będą chcieli grać w Filadelfii.
To musisz ich najpierw mieć. Masz Ilyasovę i masz Bellinelliego, których już miałeś. I możesz uwierzyć w to, że te pół roku to było to są ci gracze. Bo oni grali bardzo dobrze od czasu, gdy przyszli w tym systemie. Natomiast oglądam, mówię ich od 10 lat ponad. Ja wiem, jacy to są gracze. Oni się nie zmienią tak nagle. Mogą mieć lepszą rolę, ale ja wiem, kto to jest. Ja wiem, kim jesteś, Marco Bellinelli. Nie kupisz mnie tak łatwo. Ersan tym bardziej nie kupisz mnie tak łatwo. Nie chcę, żeby zespół wokół Embiida był opakowany teraz 20 milionami dolarów za przyszły sezon dla Ilyasovy i Bellinelliego. Nie chcę tego.
Nikt tego nie chce.
No nie wiem, są ludzie, którzy nagle zostali wielkimi fanami Ersana Ilyasovy i Marco Bellinelliego. Na pewno poinformują mnie o tym, gdy jeden lub drugi zdobędzie 20 punktów w meczu numer 3 w Filadelfii u siebie. Mój drogi, w kilka rzeczy taktycznych było ciekawych dla Bostonu. Duże minuty Arona Bainesa, żeby Al Horford nie musiał kryć Embiida tak dużo.
To właściwie się udało.
Tak, ja się zastanawiam, czy Aron Baines może grać tak dużo w tej serii, ile grał w pierwszym meczu, ale kiedy Embiid był na Horfordzie, to te wszystkie próby wyciągania Embiida spod obręczy, to jest coś, co Boston będzie w tej serii chciał robić, im dalej ta seria będzie się toczyć. Dlatego jestem ciekaw, ile Baines w tej serii będzie mógł dalej grać, bo będzie utrudniać Bostonowi, bo Boston nie będzie trafiał za trzy, tak jak trafiał w tym meczu.
Nie będzie trafiał. Albo inaczej, Filadelfia, trudno mi sobie wyobrazić, że będą mieli jeszcze mecz na 5 trafionych trójek wyłącznie.
Ja mogę sobie wyobrazić, tak, bo Marco Bellinelli i Ersan Ilyasova będą rzucać te trójki.
Nie będzie już drugiego tak złego meczu za trzy.
Może to nie jest ten sezon Filadelfia. Może to jest kolejny sezon.
Covington nie trafił ani razu w tym meczu.
No.
Jego najbardziej zabrakło.
Tak, to jest często, że te mecze wiszą na tej skuteczności rzutów za trzy, tych półkontestowanych rzutów za trzy. Rzuty mi chodzi. Trzeba Bostonowi oddać, że Boston te rzuty za trzy dobrze krył. Jakbyśmy się tak po tych trójkach przeszli, to nie było tak, że... Nie patrzyłem w statystyki, nie miałem wrażenia, że Filadelfia marnowała czyste trójki.
Nie miałem takiego wrażenia.
Gramy tutaj z Bradem Stevensem i obroną, gdzie każdy, wiesz, będzie chciał się pokazać. Mój drogi, dobrze. Dzisiaj mamy dwa mecze. Rozpoczynamy serię Cleveland-Toronto, o której wczoraj rozmawialiśmy. I mamy drugi mecz z serii Golden State Warriors New Orleans Pelicans. Stephen Curry jest probable na ten mecz. Stephen Curry w tym meczu więc najprawdopodobniej zagra. Ja poniekąd lubię ten wynik Bostonu z Filadelfią z drugiego powodu. Pierwszym już powiedziałem krytycznie w stosunku do naszych białych braci. To jest to, że ja się boję tego, że druga runda playoffów skończy się 16-4, że będzie coś w tym stylu, że będziesz miał dominację na zachodzie, Cleveland przejdzie się po Toronto na końcu, i Filadelfia przejedzie się po Bostonie. I tak za tydzień już nas te playoffy nie będą interesować przez chwilę. To tak bywa. Jak jest mało serii, one są krótkie.
Bywa.
Więc dobrze, wygrywaj.
Dużo pisania, a potem właściwie takie jest trochę... No, się nie wydarza po prostu.
Co możemy jeszcze powiedzieć o serii Toronto-Cleveland? Jakieś nowe myśli? Wczoraj rozmawialiśmy cały czas.
Nie wiem, no masz jakiś pomysł. Dlaczego twoim zdaniem Toronto wygra ten mecz? Tą serię?
Dlatego, że LeBron powiedział to było 36 godzin temu, powiedział I'm burnt right now. I'm burnt. I'm not thinking about Toronto right now. I'm ready to go home. I'm burnt. Jestem wypalony. Powiedział LeBron.
Dobra, to taka, wiesz, to taka trochę, moim zdaniem, kurtuazja taka już, wiesz.
Zero punktów LeBrona w meczu numer jeden? Nie zgadzasz się z tym, że LeBron rzuci zero punktów? Nie zgadzam się z tym, rozumiem.
Nie zgadzam się.
Myślę, że... LeBron nie zagra na zero.
Nie zagra na zero z tyłu. No dobrze. To wydaje mi się, że po prostu... Toronto jest lepszym zespołem. Nie ma najlepszego gracza w tej serii, ale jest lepszym zespołem. Czy to wystarczy? Jeśli nie ulegną, jeśli ten wielki cień LeBrona się na nich nie położy, to może być. To powinni sobie poradzić. No.
Mnie zaczyna trochę irytować, że seria Toronto Raptors w tych playoffach są rozpatrywane z punktu widzenia mitologicznego, tu w tym wypadku LeBron. I psychologicznego. W tym wypadku zastrają się. Zaczyna mnie to irytować, ponieważ nie pokazują w playoffach tego drugiego, a LeBrona Jamesa jeszcze w tych playoffach nie widzieli.
No właśnie.
Po tym, co widzieliśmy Toronto Raptors w tych playoffach, to jest drużyna, która nie ma nic wspólnego z tym, co wydarzyło się w poprzednich latach, dlatego że jest to drużyna inaczej grająca w koszykówkę, szukająca podania. I dzięki temu nie jest obsrana na końcu, bo wie, że może zaufać ludziom takim jak Bebe Nogueira w meczu numer 1 czy numer 2, jak Delon Wright, jak Pascal Siakam, jak Fred Van Fleet, którego powrót ważny w meczu numer 6.
Zaufać to jest jedna oczywiście, ale druga rzecz...
gra nimi na końcu spotka, nie boi się nimi
No dobrze, ale gra nimi dlatego, że oni, mówiąc kolokwialnie, performują, w sensie nie wymiękają, nie pękają. Jakby nie grali, to by nie grali, myślę. W sensie jakby nie dawali substratu, nie dawali rady, nie dawali produktu, to by nie grali.
To jest fajne. O tej ławce rezerwowej, której krytycznie mówiliśmy, gdy przychodziła do playoffów, że teraz ta ławka nie będzie miała tyle znaczenia, to działało w serii z Waszyngtonem to, o czym mówiłem przed tą serią, że jest też inny sposób spojrzenia na to. Można spojrzeć analitycznie na to i powiedzieć, że w tych minutach ławka rezerwowych Toronto Raptors nie będzie tak dobra. Nie będzie tak dobra, są playoffy, rotacje zostaną skrócone. Inna rzecz jest taka, że masz graczy. Tak jak w Bostonie się dzieje. Semi Ojele, który grał tam gdzieś minuty. Shane Larkin. Widziałeś Shane Larkin?
Fantastycznie.
Nie widziałem statystyk Shane'a Larkina, oglądałem mecz Shane'a Larkina, był bardzo dobry dzisiaj Shane Larkin.
Znaczy w sensie nie bał się, tak? Grał swoje. On, wiesz, tam był taka, nie wiem, to widziałeś tą taką akcję, kiedy on tak szedł na Simonsa, dostał oczywiście czapę na koniec, ale nie zawahała mu się rączka, nie oddał.
I Toronto ma 11, jak nie 12 graczy z Bebe Nogueirą.
1-6 był, no.
Widzisz, ale grał dobrze. Statystyki kłamią, grał to był dobry mecz.
Grał to dobry mecz.
Toronto ma 7 graczy z ławki rezerwowych, 6-7 graczy z ławki rezerwowych i jeśli któryś z nich danego dnia będzie miał dobry mecz, to on gra. Wybiera z 6-7 graczy z ławki rezerwowych, nikt nie ma w NBA moim zdaniem lepszych 6-7 graczy z ławki rezerwowych.
Nie ma.
I oni... Casey grał szeroką rotacją z Waszyngtonem, może tak wyjść z Toronto na tej zasadzie, że gram w pierwszej połowie 10 ludźmi, czasem 11. Czasem Powell jest za rotacją, czasem Bebe jest za rotacją, różni ludzie są za rotacją, ale nagle gra, bo ktoś ma kłopoty z faulami, rotacja się zmienia i zalicza dobre 4 minuty, sprawdzam go w drugiej połowie, nadal gra dobrze, gram dalej. Bo performuje, jak powiedziałeś, ma większą większą próbę graczy do wyboru.
Większą próbę, tak. No,
to też tak działa.
I to jest przewaga. To jest przewaga.
Ze sobą grać, pograli, pozmieniali, porotowali te minuty, wstawisz Kyle'a Lowry'ego nagle z rezerwowymi, bo grałeś tak przez 3 lata. Generalnie wiedzą, co grają. Nie ma takich przez... W serii z Waszyngtonem nie widziałem czegoś takiego, że tu następował przestój danego line-upu na boisku. I to się działo. W kolejnym meczu. Że te line-upy nie działały. Nie mam czegoś takiego w Toronto w tym sezonie. W sensie nie ma line-upów, które nie działają w Toronto. Na pewno są gdzieś analitycznie, ale one potem nie grają znowu.
Przy tej dużej próbie to nie jest tak, że jesteś skazany na jakiś line-up w tym zespole. Czyli się tam możesz rotować. No, możesz szukać innych ustawień, ale oni właściwie się... Mam wrażenie, że oni... Tam nie ma złych ustawień. No. Czy jest jakieś ustawienie, które mówisz, nie wolno wam tak grać z Cleveland?
To zobaczę, nie wiem na razie. Nie myślę o tym tak przed tym, ale na to pytanie, czy jest jakieś złe ustawienie Toronto?
Tak.
Nie wiem.
Czy w sensie, czy widzisz, nie powinniście na pewno grać z LeBronem w ten sposób?
Nie widzę takiego ustawienia. Musiałbym się zastanowić przez chwilę, kogo musiałbym na parkiet wtedy wrzucić. Ich czwórki rzucają za trzy albo robią inne rzeczy jak Siakam. Nie wiem. Nie wiem, no coś typu Norman Powell, DeMar DeRozan, Delon Wright, Jakob Pertl i czwórka. Takie ustawienie. Mm-hmm. Powiedzmy, takie doszukiwanie się. Typu DeRozan i Powell za trzy to tak różnie, Wright to też różnie, do tego center, Pertl i ten, to takie, no takie, ale to...
No wiesz, tak, ale to są
ale takie, że minuta, dwie akcje i tyle. To coś
no ja wiem, no to są już takie, że tak powiem, wymyśluki trochę, no. Mm-hmm. Szukasz trochę na siłę czegoś, co na pewno nie zagra. No, ale na tej stadzie to można, wiesz, nie wystawić DeRozana, nie wystawić Lauriego i patrzeć, co się będzie działo. Nie wiem, no... Gdzieś tam chciałbyś, żeby ta seria chwilę potrwała. No. Taka trochę chwila prawdy dla Toronto. Jeżeli był w historii jakiś moment... gdzie oni mogli coś zrobić, to jest chyba ten moment.
Tak, to jest ten moment. To jest twój moment, Toronto. To ten moment jest.
No ja bym powiedział, że nigdy nie byli tak blisko. Nie. No, do cholery są najlepszym zespołem wschodu. No.
Tak. Co? Toronto, jesteś najlepszym zespołem wschodu? Nie zesraj się.
No właśnie.
Internet się cały czas boi, że ty kubkę zrobisz w majtki. Nie.
No boisz.
Nie, Toronto, nie. Dzielne Toronto, wojenne Toronto, bitewne Toronto, Toronto pełne wojowników. Raptors, prawdziwi Raptors, nie jakieś małe takie, wiesz, wykluwające się dopiero stworki z jajek, nie, tego typu, nie. Sam Nil nie zdepcze tego lewą stopą. Ha, co za życie, co za filmy, co za kino. Mój drogi, w drugim meczu New Orleans Pelicans grają z Golden State Warriors w Oakland, jest to zapisany w gwiazdach jako porażka Pelicans z 30 punktami.
Tak. No to jakby nie... Podoba mi się, że nie różnimy się w swoim typie. A jeżeli jeszcze wróci Steph, to... No to... Przykro mi. Ale się nic nie może wydarzyć w tej serii. Nic.
Jest problem dla Pelicans taki, że oni chcą grać szybko i grają szybko. Byli najszybciej grającą drużyną końcówki sezonu regularnego, a tutaj przychodzi pan Szopuncio, mówi, wy chcecie grać z nami szybko? Będziemy grać z wami szybko.
Jeszcze szybciej.
My mamy takich ziomków, którzy mają 2-10 i rzucają za 3 na przykład ponad twoją głową, tak. Drew Holiday'u, a ty nie możesz rzucić, bo mamy takich ziomków, którzy mają 2-10. Rzucają na twoją głowę. I teraz Stephen Curry. Anthony Davis fajnie powiedział, że to nie ma żadnej różnicy, czy Stephen Curry gra, czy nie. Mówię, okej, dobrze, spoko. Jak będziesz krył...
Tylko nie, no luz, nie, no luz. Będzie musiał to odszczekać, biedny. No.
Gdzie są dziś ci wszyscy ludzie, którzy jeszcze przed kilkoma dniami byli takimi wielkimi fanatykami Utah Jazz, New Orleans Pelicans, Indiana Pacers, i podczepiali się pod te zespoły, porzucając swoje ulubione zespoły, wrzucali loga tych zespołów na Twittera, na Facebooka, opowiadali, jaką to genialną drużyną są Utah Jazz, jak ładnie zespołowo grają, Indiana, taka dzielna, wiesz, i ten Nowy Orlean, i wszyscy tacy się przytulali do drużyn, porzucając swoje drużyny. Ja mam do was jedną, jeśli czujesz, że mówię o tobie, to mam do ciebie jedną rzecz.
Do ciebie
naprawdę, ciebie nie mam na myśli teraz. Przysięgam.
Ja musiałem zmienić logo, ale to inny powód jest, jak wiemy, inny.
Ja nawet nie mówię, ja nawet nie mówię tylko o Polakach, tylko ogólnie tak o internecie.
A, o Polakach, a to w ogóle jest do świata.
Nie mówię tylko o Polakach, o całym świecie, pojawiam się do całego świata, będę mówił teraz po polsku, wierząc,
message
że
to the world.
Język jest message to the world. Heal the world, make it a better place. For you and for me. Dobrze, mój drogi.
The anti-human race. There are people
dying. South Park się zaczyna. Dobrze, mój drogi. Chciałem tylko mieć jeden message. Zostańcie, moi drodzy, przy swoich drużynach. Go Cats! Go Bobcats! Nie przenoście się. Nie idźcie do tych drużyn, do Indiany, Utah, Golden State, bo grają z drużynami, których nie lubicie. Bo grają z Houston, których nie lubicie. Bo grają z Warriors, których nie lubicie. I nagle im kibicujecie, żeby wygrali z drużynami, których nie lubicie, a potem jak przegrają 0-1, to cisza. Cisza w internecie. Cicho.
Co tu tak cicho?
Ja nie byłem żal. Ja nie miałem kasowanie tweetu z Facebooka. Mówię, nie, ja się nie. Bo to niestety tak jest. Niektóre zespoły są złe. Jak wiemy, Golden State Warriors to zło, a Houston Rockets też są dobrzy. No, więc no tak ciężko z nimi wygrać. No ale zobaczymy. Serie się jeszcze nie skończyły. Dopiero co się zaczęły. Jest 1-0. Myślę, że Toronto zyska też wielu fanów w tej serii
no,
z Cleveland.
Tak będzie. No.
O, Raptors, tacy super. Jest tak trochę, to jest trochę jak z tymi Lakers, mam wrażenie. Jak ja na przykład chcę, żeby Lakers byli dobrzy, ale nie za dobrzy. To tak jak się kibicuje Jazz. Kibicujesz Jazz, tak? W sensie pożyczyłem sobie kibicowanie Utah Jazz, bo wiem, że i tak nie wygrają tytułu. Ale pograją dobrze. Pożyczę sobie na chwilę, wiesz, Pelicans, bo wiem, że i tak nie wygrają tytułu. Ale wiesz, no, wiesz, dobra. Takie. To jest jakiś mechanizm taki. Na końcu i tak wracam się do swoich tutaj, wiesz, Charlotte Bobcats, to jest mój zespół. Wróćcie, nie róbcie tego.
Bądźcie tam, gdzie byliście.
No, zostańcie przy swoich drużynach. Chyba, że jakiś zakład przegracie, wtedy zmieniacie logo, ale to wiadomo.
Tak, ale to są okoliczności losowe.
To taki rant krótki był. Mój drogi, były konferencje dwie. Konferencje dwie, czemu się śmiejesz?
No tak się uśmiechnąłem, pieszczotliwie, no.
Dziękuję, bo potrzebowałem tego w tym momencie. Mój drogi, dwie drużyny na mi miały wczoraj zakończenie sezonu, czyli te, nigdy nie umiem tego dobrze przetłumaczyć i potrzebuję twojej pomocy.
No.
Jak powiedzieć na te wywiady na wyjściu? Exit interviews.
Exit. No
tak, ale jak to po polsku przetłumaczyć? Mnie nigdy nikt z pracy nie zwalnia.
Na zakończenie, na zakończenie bym powiedział.
No,
zakończeniowe. To, krótko, takie...
Wywiady zakończeniowe. Do pracy, rodacy.
Wywiady na koniec. No. Na
wywiady
koniec
na koniec. Z jednym z znanych naszych polskich artystów słowa i pieśni z telewizji różnych wspieranych przez rząd lub nie. Jak mi się skojarzyło od razu wywiady na koniec. Może coś takiego faktycznie było, popraw mnie. Było coś takiego wywiadu.
Było, bo wywiady na koniec wieku były.
Dobrze, okej.
Okay. Kultowe były
kto,
te wywiady.
Kto to był? To jakaś znana postać była, też coś teraz mi zaświtało w głowie.
Nie wiem, czy to prawie, czy to nie był ten, to nie był wywiad, który powiedział Turowski? Nie Turowski.
Było coś takiego. W każdym razie nie wiem, w jaki sposób tu dotarliśmy. Wywiady zakończeniowe. Exit interviews. Dobrze. Były wywiady zakończeniowe i konferencje zakończeniowe w Minnesocie i w Miami.
Czyli to były rozmowy na koniec wieku. To nie wiem, to trójka.
Rozmowy na koniec wieku. Wiesz? Tak, to był rozmowy na koniec wieku. Wywiady na koniec w Minnesocie i w Miami. Mamy kilka tutaj cytatów. Na początku zacznę od spraw doczesnych, czyli od... Bardziej doczesne są sprawy Miami i słowa Pata Riley. A Pat Riley powiedział, a propos tego, że Eric Spoelstra nie grał Hassanem Whitesidem, powiedział, że też bym go zdjął z boiska, gdybym oglądał... I would have taken him out of the game too, the way he was performing.
No tak.
Krótka piłka, zawsze aż i do...
I do domu.
Do domu. Do domu, wracaj. Karmić rybki. Ma te rybki. On ma rybki w jakichś takich dziwnych... Czy widziałeś?
Wszedł w rybki?
Tak, widziałeś, jakie on ma akwarium? Hassan Whiteside?
Nie,
spróbuj sobie teraz wyobrazić taki koncept akweduktu w domu.
Ale takiego rzymskiego?
Tak.
O cholera.
Tak.
Ci to mają fantazję.
On ma akwedukty i kanały w domu. W tych kanałach pływają rybki. Oszklone takie. Kozacka rzecz. Jakbym miał tyle pieniędzy, też bym coś takiego zrobił. Może nie z rybkami.
Tak, naprawdę? Miałbyś takie coś?
Może nie z rybkami.
Wiesz, ile to roboty jest, odmulanie tego wszystkiego, odczyszczanie tego, wiesz, to są tam 6 ludzi zatrudnia do tego.
No, ci biali moi niewolnicy gdzieś musieliby chodzić.
No.
Zrobiłbym im takie kanaliki. No tak, ma pewnie dużo. Pamiętam taki wstrząsający do łez doprowadzający klip, jak pamiętasz, było jedno z tych wielkich tsunami, huraganów, które nadciągało na Miami i miało zgładzić Miami z powierzchni świata, to było chyba przed sezonem. I Hassan,
cały świat bał się tego, że straci ten.
Hassan Whiteside przygotowywał się na ten wypadek i tłumaczył swoim rybkom, co mają robić.
Płynąć pod prąd.
A rybki były jak, o kurwa, więcej wody, o stary, co my zrobimy? Naprawdę nie wiem, co my zrobimy. A to tylko dowodziło, kim jest Hassan Whiteside. W każdym razie Pat Riley powiedział, nie rozbiję tej drużyny, poprawimy ją, nikt nie jest nietykalny. Challenge to dodanie supergwiazdy. Narzekaj.
Jeszcze raz.
Pat Riley powiedział tak.
Tak.
Nie rozbiję tej drużyny.
Nie rozbiję.
Mhm. Poprawimy ją.
Tak.
Nikt nie jest nietykalny.
Tak.
A challenge, tak, wyzwanie, tak, to dodanie supergwiazdy.
No to chyba dobre zdanie.
Tak. To jest bardzo dobre zdanie.
To jest coś, czego brakuje Miami. Trochę przyjście Paula George'a tam by coś zmieniło, pomogło.
Oni chcieli Gordona Haywarda bardzo mieć w zeszłym sezonie, czyli zależało im jednak na tym wyższym levelu talentu.
Tak.
I chyba nadal będzie im zależeć, natomiast jak wiemy, Miami Heat jest zakapowany i nie ma tutaj za dużo do zrobienia, tym bardziej, że kontrakt Tylera Johnsona, który przeszedł operację na... przeszedł Tyler Johnson operację wczoraj na już widzę na kciuku w lewej dłoni, więzadło. Kontrakt Tylera Johnsona podpisany przed 2 laty teraz wskakuje, pamiętasz prowizja Gilberta Arenasa, wskakuje tak. Z 6 milionów na 19 milionów teraz i będzie wart 19 milionów Tyler Johnson. Nagle wszyscy będą patrzeć mu się przed dom, kiedy będą różne akwarystyczne firmy zakładać mu akwaria i kanały w jego domu w Miami. A on będzie się zastanawiał, czy nie zostanie przehandlowany, ale za 19 milionami dolarów będzie trudno do zrobienia. I mają dużo tych umów. Dion Waiters, który oszukał Miami Heat i zataił przed nimi to, jak kontuzjowana jest jego kostka i że potrzebuje operacji, który nie grał przez ostatnie 2 miesiące. On jest na kontrakcie 3-letnim jeszcze. Kelly Olynyk jest na 3-letnim kontrakcie. Są te kontrakty, które podpisali w zeszłym sezonie. James Johnson, 15 milionów za 4 lata, te wszystkie umowy ważne, mniej więcej tyle. Whiteside na dużym kontrakcie, nie aż takim super dużym, ale dużo jest tych takich bardzo dużych kontraktów w Miami Heat i wymienienie z któryś z tych umów będzie trudne. Dodatkowo Miami oddaje wybór w drafcie do Phoenix Suns w tym roku i oddaje wybór w drafcie do Phoenix Suns bodajże w 2021 roku, więc to będzie dodatkowa trudność teraz, żeby schodzić z tych umów, pozyskiwać kogoś, stworzyć cap space. No, nie widzę, jak Miami może to zrobić. To było to zagrożenie dla Miami, że Miami stanie się taką Indianą bez Victora Oladipo, stanie się takim Filadelfią z Drew Holidayem i z Tadeusem Youngiem, stanie się takim zespołem przeciwnym do procesu i ten zespół będzie zespołem
playoffowym, bo Chris Bosh cały czas jest na payrollu.
Stretch prowizja.
Poszła streczka?
Nie, on nie będzie na payrollu, bo on zakończył karierę. Więc ten kontrakt jego
nie wpisuje się w przyszłym sezonie.
No, więc to nie wpisuje się. W każdym razie...
Czyli masz. Tak, żebyśmy byli precyzyjni. Nie, Whiteside'a na 24, Gorana na 18, Jamesa Johnsona masz, kurczę, na 14 baniek. Diona Waitersa masz na 12. Matko i córko.
No, dużo masz tych, dużo jest tych umów. Dużo jest trybunów.
Tyler Johnson wskakuje ci na 19, to co
to jest straszne. Najgorsza jest z tych umów chyba. Z całym szacunkiem dla Tylera Johnsona, stary, ale no nie jesteś graczem za tyle pieniędzy.
Nie jesteś. No nie jesteś. Nie, to wiesz co, to nędza, nędza to w Miami.
No nędza, ale playoffy będą w sensie, pewnie w przyszłym sezonie.
Dobrze, ale chciałbyś jakiego któregokolwiek z tych graczy?
Tak.
Kogo chciałbyś wyjąć?
Chciałbym tak, mieć, tak. Ale widzisz, to w zależności od w jakiej sytuacji jestem. Miami ma graczy, których generalnie...
Ale moim zdaniem faktycznie, Pat Riley ma rację, wszyscy są do oddania, tak, nie ma nikogo.
Jest nietykalny.
Nikt nie jest nietykalny.
Tak.
Nikt.
No nikt nie jest nietykalny.
Nikt nie jest nietykalny,
bo oni mogą każdego z tych, to też jest, widzisz, przewaga Miami teraz i przewaga jest taka, że jakbyś wyjął z Miami jednego gracza, to ten zespół wcale by się za bardzo nie zmienił. Nawet jakbyś Dragicia zabrał, to oni by byli mniej więcej trochę gorsi. Goran Dragic, bez przesady. Ale jego wymieniłem pierwszego, na tej zasadzie, że jego jakbyś zabrał, to może faktycznie byśmy spadli, ola Boga, o 4 zwycięstwa. Lub 5. Wayne Ellington jest wolnym agentem. Jego mogą nie zatrzymać. Moim zdaniem Wayne Ellington może zobaczyć na rynku interesujące pieniądze, które mogą być szokiem dla wielu, ale Wayne Ellington może dostać jakieś 10 milionów dolarów na rynku.
Wow.
No, może tyle dostać. Mój drogi, Tom Thibodeau miał też swoją konferencję i Tom Thibodeau mówił o przyszłości w takich optymistycznych kolorach, jakby miał dalej pełnić rolę generalnego menedżera, prezydenta. Tom Thibodeau powiedział 3 rzeczy. Pierwsza rzecz, chce przedłużyć kontrakty dla Karla Antonego Townsa i Jimmy'ego Butlera. Towns podlega w tym sezonie, w to lato, pod debiutanckie przedłużenie. A Jimmy Butler będzie w ostatnim roku kontraktu teraz, ale według nowych przepisów CBA, które mają pomóc zespołom zostawiać swoich graczy, tak? Żeby Reggie Miller nigdy nie odszedł z Indiany, bo nie odszedł, to zróbmy tak, żeby tak się zawsze będziesz grał w Idaho, czy w Boise State. Boise State nie jest taką małą uczelnią. Ja powiedziałem a propos Leytona Van Der Esch'a, jak mówiliśmy o NFL. Dobrze, ale z małego miasta, z mojego...
Niech żyją
wszystkie stany pracujące. Stany środka, stany marginalne, stany nierespektowane przez wielkie media i ludzie z małych miast. Niech żyją.
Stany męskie niech żyją.
Stany męskie?
No, męski stan, męski ród, no, tak chcesz.
Nie.
Pasujący.
A, męski. No, tak. Biali ludzie. W kolorze skóry.
Czarnoskóry też nie. Wszystkiego najlepszego wszystkim.
Ale gdy mówisz biały człowiek, to masz na myśli albinosa?
Nie, mam na myśli Polaka.
Nie, popatrz na naszą skórę raz jeszcze.
Tak jak czarnoskórzy też nie są czarnoskórzy.
No słuchaj, no zrobię ci zdjęcie, no. Mam na sobie białą koszulkę teraz. I ten biały podkoszulek się kończy na wysokości mojego bicepsu i to nie jest biały kolor.
No dobrze. No.
A ja siedzę w domu, ja się nawet nie opaliłem. No nie, to jakbym nie patrzył, to nie jest biały kolor. Dobrze, ja wiem, że ktoś nie może tego słuchać, bo po prostu tak też wierzy w świętego Mikołaja. I nie chcę słyszeć.
A nie ma go?
Cicho. Tom Thibodeau chce przedłużyć kontrakty dla Townsa i Jimmy'ego Butlera. Butler może przedłużyć kontrakt do 2023 roku. Teraz mogą mu dać to przedłużenie. Thibodeau chce to zrobić, o pieniądzach oczywiście nie mówił. I Thibodeau powiedział też dwie rzeczy, które myślę się spodobają wszystkim kibicom Minnesota Timberwolves. Przy czym można od razu się zacząć zastanawiać, że to nie jest tak zwany corpo talk. Musimy oddawać więcej trójek i dodać wingmanów, powiedział uśmiechnięty Tom Thibodeau, wyjmując rękę z tyłka Kima Jonga Una. I następnie dodał, chcę widzieć więcej Jimmy'ego Butlera na pozycji numer 4 i grać dwoma rozgrywającymi, powiedział patrząc w przyszłość, widząc jednorożca i zespoły, które grają w nowoczesnej NBA. Od razu dodałem komentarz do tego, co powiedziałem. W każdym razie Tom Thibodeau chce być bardzo nowoczesny, mój drogi.
No tak, żeby się nie zderzył ze ścianą.
Tak, dokładnie. Wróć do pracy, do huty, Tom. Zajmij się tym. No tak, ale to są generalnie, tak poważnie mówiąc, myślę, że dosyć optymistyczne trzy kwestie, o których Tom Thibodeau dopowiedział. Bo ta sytuacja Jimmy'ego Butlera jest nieomawiana, bo mam wrażenie, że tak wszyscy wpisali fakt, że skoro Jimmy Butler jest już u Toma Thibodeau, to nigdy się nie rozstaną i będą ze sobą zawsze. I nikt nie mówi o wolnej agenturze Butlera.
Jest taka narracja. Tak.
Nie chcesz już rozmawiać ze mną, słyszę.
Nie, tylko wiesz, no tak wiesz, czy Jimmy Butler ma jeszcze... Kim jest Jimmy Butler? Co Jimmy Butler ma w sobie? W sensie, czy to jest gracz, którego chciałbyś uczynić jeszcze... Nie wiem, myślisz, że ktoś będzie walczył o Jimmy'ego Butlera? Ktoś będzie go kusił?
Historia nauczyła nas tego, że Jimmy Butler jest kolejną rozrypaną gwiazdą przed 30, która grała
w Tom Thibodeau. No właśnie. No to nie wiem, no ktoś się będzie myśleć, położy mu 30 milionów dolarów?
Nie wiem, starczy jeden klub, który to zrobi.
No ale kto?
Za rok.
No kto? Lakersi? Będą walczyli o podstarzałego Butlera i on będzie miał...
Była Ladenga już raz podpisali. Mają track record.
Mają track record, jest, dobrze.
Charlotte też już szykuje się na Jimmy'ego Butlera. In Mitch we trust. Damy radę. Nie, ale masz rację, bo to też jest powód, mam wrażenie, dla którego nie mówi się o wolnej agenturze
Jimmy'ego
Butlera. No nie
mówi się, nawet szczerze zaskoczyłeś mnie, bo ja myślałem, że on ma tam kontakt już tak do końca świata, już tam będzie grał.
Tak, jak LeBron i Nike, do końca życia. No ale no, ja myślę, że jest szansa, że oni się porozumieją i dogadają, ale z drugiej strony też nie byłbym tego taki pewien. Ja widzę w karierze Jimmy'ego Butlera po latach gry w Chicago i teraz w Minnesocie, widzę taką chęć, wyczuwam u niego taką chęć przenosin do Kalifornii i takiego high life'u większego. On ma takie ciągotki latem, robi sobie zdjęcia z różnymi znanymi ludźmi, on ich zna i cieszy się z tego, że ich zna.
No ja wiem, ale to dla...
Wiesz,
ale
lubi znać znanych ludzi.
To jest człowiek, który podał swój numer telefonu całemu światu i powiedział, żeby do niego dzwonić.
No. Tak, chcę znać wszystkich, być w centrum.
No właśnie, no. Na mojego SMS-a ciągle nie odpisał.
Czyli może to tylko taka fasada jest.
Fasada.
Albo musisz mocniej ciosać tam te stołeczki, żeby, wiesz, dotarły gdzieś tam do przedpokoju znanych osób w Kalifornii. Miał taką markę. A właśnie myślę sobie, że faktycznie mógłbyś coś takiego...
Nie, ale to faktycznie, ale to jest oczywiście historia, która jest w ogóle gdzieś zakopana.
No, że Butler będzie tak, wolnym agentem.
Minnesota tak jakby, wiesz...
Bo jeśli Butler miałby odejść z tego zespołu, to ten zespół idzie w dół znowu. No, tam jest Andrew Wiggins za 146 milionów dolarów, jest Georgie Jiang za ogromne pieniądze, ci dwaj ludzie będą zarabiać 40 milionów, o Jezus, jak nie więcej w przyszłym sezonie, to jest okropne, to jest straszne. I dalej te dwie kwestie, że muszą oddawać więcej rzutów za trzy, oni byli ostatni w NBA w próbach za trzy na mecz.
Kto to ma robić? Kto to ma
dodać, oddać. Muszą dodać wingmanów i oddawać więcej rzutów za trzy, powiedział Thibodeau. Patrz, jak my zaraz rozpracujemy ten talk, Thibodeau, bo tak.
Poczekaj, Maciek, nie. No,
bo kto to ma robić?
Trocheśmy. Aha, bo to będzie sytuacja taka, że Butler ma kontrakt na przyszły rok i ma player option na następny za 20, ale pewnie odstąpi. Bo on ma jeszcze opcję na 19-20, teraz tak patrzę sobie. Rozumiem, że odstąpi, poprosi i powie: Tomek, gdzie moje pieniążki?
Albo teraz już przedłużą z nim kontrakt. Teraz, albo to teraz lato, przedłużą. Mogą to zrobić, tak? Albo on zostanie niezastrzeżonym wolnym agentem. Mówiliśmy o tym przed chwilą, przez 5 minut.
No nie, ja rozumiem.
Ale to, co powiedziałeś, że oni muszą... Kto to ma robić? Kto ma oddawać więcej tych rzutów za trzy? Jeśli wpisz...
No kto?
No właśnie kto? Muszą pozyskać takich graczy. A jak pozyskać takich graczy, skoro płacisz 89 milionów dolarów za Wigginsa i Dienga? 687 miliardów za nich. Po prostu płacisz... Mnóstwo pieniędzy będziesz zaraz płacił za Butlera, Wigginsa i Townsa. Trzy maksymalne kontrakty. I do tego już płacisz. Już będziesz płacić. Przecież i tak za Butlera płacisz 20 milionów dolarów w przyszłym sezonie.
Tak. I nie ma rzutu za trzy.
Dzięk. Towns i Townsa kontrakt. Zaraz wejdzie. Będzie nowy kontrakt. Maksymalne przedłużenie kontraktu dla Karla Antonego Townsa. Tej umowy nie ma? No, on nie podpisał?
Jeszcze nie podpisał.
Mam cały czas wrażenie, że to już jest wpisane. No ale dobra, ale wiesz, no to jest właśnie to wrażenie, że to jest wszystko wpisane. I jak, gdzie oni, jak, co mogą dodać? No. Powiedział właściciel Glenn Taylor przed tygodniem z hakiem po zakończeniu sezonu, że on liczy na to, że Jimmy Butler będzie próbował skaptować jakichś ludzi za małe pieniądze. Wyzysk swoich pracowników. 1 maja.
Tak będzie... Będzie chodził po ludziach.
Tak, no, idź zrób za nas pracę i jeszcze powiedz, że, tak. że 2 centy im damy na to.
Dobrze, to do kogo w Chicago jeszcze może pójść?
Nie wiem, do biednych dzielnic Chicago. Giną ludzie, no.
Nie, wiesz co, muszę ci powiedzieć, że tak jak patrzę na ten off-season, który nas za chwilę czeka, to on się nie wydaje jakoś przesadnie ciekawy.
Nie?
No nie.
To jest gorący take, myślę, nie? Nie? Nie interesuje się, gdzie trafi Pedro James? Gdzie trafi LeBron? Gdzie trafi Paul George? Czy Lakers zbudują zaraz
no nie, ale wiesz,
największy
ten... Ale chodzi mi o to, że w większości te zespoły nie mają żadnego ruchu. No.
Chodzi ci o to, że jest mało pieniędzy na rynku.
Mało pieniędzy na rynku.
Tak jest. No. I wolnym agentem niedobrze być w to lato.
Nie, nie jest dobrze. Bo tak naprawdę myślę, że
pieniądze
mają Lakers i pieniądze ma Filadelfia.
Tak, i zespoły, które dalej? Mogą ich nie wydać. Phoenix chce wydać swoje pieniądze, Atlanta ma pieniądze, nie chce ich wydać. Indiana ma jakieś pieniądze, ale to nie są amerykańskie pieniądze. To są pieniądze, na których jest wędka i kukurydza. I nikt tam i tak nie przyjdzie specjalnie grać, chyba że ma końcówka nazwiska Idź, to może tam przyjdzie grać. Albo Len, Alex Len. Więc... Dwa atrakcyjne miejsca to jest Los Angeles i Philadelphia, Phoenix, jeśli ktoś chce wchodzić tam, to coś, to może ktoś wziąć, być zainteresowany pieniędzmi Phoenix, więc no, może być na końcu tak, że ci wszyscy wolni agenci klubom, które chcą ich zostawić, uda się zostawić tych wolnych agentów, bo sytuacja zewnętrzna ograniczy ich możliwości
mid-level.
Bo jeśli LeBron wypełni jednego, przypuśćmy, jeśli LeBron nie trafi do skwantyfikujmy to, jeśli LeBron nie pójdzie do Houston, tak, i wypełni, trafi do Lakers i pójdzie do Lakers albo Filadelfii, to zajmie jednego maksa w jednym
tak.
zespołu.
Z dwóch maksów, które są, tak?
Potem pójdzie Paul George i on wypełni drugiego maksa i zostanie trzeci maks, tak, bo są dwa maksy w Lakers i maks w Filadelfii. I zostanie trzeci wolny maks dla kogoś. Kto? Boogie? A Isaiah Thomas nie zobaczy swoich tutaj, wiesz,
nie
złotych pociągów. Więc gdzie, kto? Durant nie odejdzie przecież z Warriors.
Nie.
A szkoda. Więc zostanie mało tych pieniążków na graczy, którzy chcieliby pomyśleć o jakichś większych zarobkach w to lato, więc no, będziemy o tym mówić dużo. Faktycznie może być tak, ale... że po tym pierwszym tajerze, po tym jak ci ludzie pójdą, to będzie tak mało ciekawie.
Ale wiesz, jaki jest problem? Problem jest zawsze taki, że ten pierwszy tajer to się strasznie czai, no. To będzie takie, wiesz, będzie 7-8 lipca, a my nic nie będziemy wiedzieć, nic.
Tak, i będziemy czekać. I Liga Letnia się jeszcze w tym roku nie zaczyna pierwszego, bo nie ma Ligi Letniej w Orlando.
No niestety.
Zaczyna się później, więc nic się nie będzie działo, tylko same doniesienia. Czyli horror generalnie, będziemy mówić o sources. Ale jest jeszcze jeden gracz, Jabari Parker.
No, znaczy wiesz...
On może zająć jakieś takie $20 milionów od kogoś. Nie, niekoniecznie.
Ja powiedziałem, że chętnych jest więcej niż pieniędzy. No.
Julius Randle też liczy na takie pieniądze, jakie Jabari Parker, zastrzeżony wolny agent. Janis dał ciekawy komentarz po odpadnięciu. Powiedział, że Jabari Parker zostaje. To jest bardzo fascynujący komentarz, bo być może powiedział to od razu po zakończeniu serii. Tak powiedział. A to jest przekonujące zdanie, bo tam jest jeszcze drugie zdanie do tego i brzmi to bardzo przekonująco. Czyli Janis Antetokounmpo chce, żeby Jabari Parker został Milwaukee. Musisz zostawić Jabariego Parkera w tym zespole, bo inaczej. I to się odnosi do tekstu, który pisałem 2 tygodnie temu o Milwaukee Bucks. Co zrobi Milwaukee Bucks to lato? To będzie ciekawe. Ciekawe są też sytuacje trenerskie, mój drogi, mam wrażenie. W kilku miejscach. To też dodaję. Tylko to się rozwiąże zaraz już, więc...
No też powoli zacząć te klocki układać. No patrzę cały czas na ten Nowy Jork, który już, zdaje się, przekroczył granicę 10 osób, z którymi się spotkał. Na ostatniej prostej podobno jest Blatt Budenholzer i oni są chwilowo faworytami tego wyścigu.
Tak.
No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży.
Igor Kokoszkow rozmawiał drugi raz z Phoenix Suns, ale pierwszy raz rozmawiał przez telefon, więc nie wiem, czy to się liczy.
Aha, nie rozumiem. Nie rozumiał, kto do niego dzwoni. Na piśmie! Kto dzwoni? Co gawarit?
Gruzin! Ach, mój drogi, dobrze. W każdym razie żarty żartami, stare nasze dobre polskie żarty starymi naszymi dobrymi polskimi żartami, mój drogi. Jako, że będziemy każdego dnia teraz przez kolejne 25 lat, będziemy śledzić off-season na bieżąco i będziemy o nim mówić wkrótce, o playoffach też, więc co, myślę, że pora kończyć i tak. Słyszymy się pewnie...
Jutro. Surprise.
Jutro, surprise. Trzymaj się, mój drogi, miłego dnia. Cześć. I jeśli nie jesteście w domu teraz, to naprawdę. Znaczy, nie, jeśli nie jesteście poza domem teraz, to...